Na zegarze godzina 8:43. Ksiądz Paweł Rytel Adrianik, rzecznik Episkopatu Polski, jest gościem Poranka Wnet. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie pana redaktora, wszystkich słuchaczy.
Umiłowana Amazonia, adhortacja, na którą czekał Kościół katolicki, na którą czekali wierni, wokół której było wiele debat. I co? Została opublikowana. I co w niej jest?
Cztery marzenia. Marzenie społeczne, kulturowe, ekologiczne i kościelne. I dlatego to są cztery słowa, które określają tę adhortację. Wczoraj na konferencji prasowej ksiądz Tomasz Szyszka, werbista, który sam był misjonarzem w Ameryce Łacińskiej i bardzo dużo pisze o Amazonii, powiedział jednym zdaniem: bez sensacji, ale wielka troska o ludzi w Amazonii. Tak można podsumować tę adhortację Ojca Świętego Franciszka.
Bo sensacja, o której dużo mówiono, to jest wyświęcanie żonatych mężczyzn, którzy... Ale tego w adhortacji nie było.
Tego w adhortacji nie ma. Dlatego...
Ani słowa o tym nie ma, ani wskazania nie ma, nic takiego?
W 88 punkcie, zaraz dokładnie, bo to mam właśnie przed sobą, jest napisane wprost. W 88, tak. Kapłan jest znakiem tej głowy, która wylewa łaskę przede wszystkim, gdy sprawuje Eucharystię, źródło i szczyt wszelkiego życia chrześcijańskiego, i dlatego on może powiedzieć, że tylko otrzymał się święcenie kapłańskie, że to jest ciało moje, odpuszczam tobie grzechy i... Przebaczenie sakramentalne służy bowiem godnemu sprawowaniu Eucharystii. W tych dwóch sakramentach znajduje się istota jego wyłącznej tożsamości. I po prostu jest jasno powiedziane, że posługi te pełnią kapłani i nie ma tej właśnie sensacji, która była wcześniej zapowiadana przez media.
Czyli to jest burza, której nie było.
Można powiedzieć, że no były takie głosy oczywiście z różnych stron. Tego w adhortacji nie ma. Mówimy o faktach.
Mówi ksiądz o marzeniach. Marzenia społeczne wyrażone w adhortacji są jakie?
Marzenia społeczne to przede wszystkim Ojciec Święty od razu mówi. To jest oburzenie. To Pan Jezus się oburzył i tak samo tutaj Ojciec Święty używa słowa oburzenie. Oburzenie, ponieważ krytykuje rabunkową eksploatację zasobów Amazonii. Co więcej, te firmy wielkie i koncerny, które wykorzystują Amazonię, Ojciec Święty nazywa upieżcami i oprawcami. I jeszcze mówi o przestępstwach. Dlatego to jest bardzo istotne, że Ojciec Święty staje po stronie właśnie tych osób prześladowanych. Wiemy, jak często w mediach jest przemilczana ta kwestia wykorzystywania ludzi Amazonii. I Ojciec Święty, który z natury idzie na peryferię, to właśnie on poszedł w ten region i zwrócił uwagę na to, jak bardzo te osoby są wykorzystywane. Co więcej, mówi, że to są płuca przecież dla całego świata. Jest to kwestia też ekologii oczywiście. Ale Ojciec Święty jasno staje po prostu po tej opcji na rzecz ubogich. I po stronie ubogich. I to jest bardzo zdecydowany dokument. I dlatego używa słowa oburzenie. Co więcej, dlatego właśnie, że był synod o Amazonii, dlatego, że Ojciec Święty tyle się mówi o tym, to właśnie on stanął w obronie tych ludzi i trudniej już tym koncernom tak wykorzystywać jak wcześniej.
Oburzenie i nadzieja w takim razie. Te dwa słowa mamy zapamiętać i skojarzyć z adhortacją.
Mi się wydaje, że tak. Oburzenie, nadzieja i też troska o drugiego człowieka. Sam tytuł adhortacji oczywiście nie jest przypadkowy. Ojciec Święty mówi: umiłowana Amazonia. Umiłowana, czyli nawet Ojciec Święty używa takiego stwierdzenia, że kochajmy Amazonię, a nie wykorzystujmy Amazonię. I dlatego to umiłowanie Amazonii od samego, można powiedzieć, początku tej adhortacji, ono jest po prostu w tym tekście i w tych słowach papieża jako nauczanie Kościoła. Co więcej, papież mówi o tym, że Kościół ma twarz również amazońską. Cytuję poezję związaną z Amazonią, więc to pokazuje, że Kościół to nie jest jedna twarz europejska, czy jedna twarz amerykańska, czy jedna twarz Ameryki Łacińskiej, tylko ogólnie jakaś, ale nawet ta, tak samo tutaj twarz ludzi z różnych narodów. I to pokazuje też powszechność Kościoła.
Mówił ksiądz o tych korporacjach, to zacytuję: międzynarodowe korporacje przecięły żyły naszej ziemi. Takie słowa padają w tej adhortacji.
Tak, i widzimy, jak bardzo zdecydowanie papież temu się przeciwstawia. I ma odwagę wystąpić przeciwko tym korporacjom. Wiemy, że ludzie giną za to, że przeciwstawiają się tym korporacjom, które wykorzystują Amazonię i w ogóle Amerykę Łacińską. Nie tylko zresztą Amerykę Łacińską. I dlatego na konferencji prasowej wczoraj właśnie w sekretariacie episkopatu misjonarze, tak samo ksiądz biskup Jerzy Mazur, który jest przewodniczącym Komisji do Spraw Misji, podkreślił właśnie ten aspekt misyjny, ewangelizacyjny i także społeczny.
I o społecznym mówiliśmy, kulturalny w adhortacji jest jak obecny?
Tak, chodzi o to, że...
Z cytatem ze świętego Jana Pawła II.
Właśnie to jest bardzo charakterystyczne, że tutaj ojciec święty Franciszek niejednokrotnie cytuje świętego Jana Pawła II. To pokazuje kontynuację pontyfikatów, kiedy Jan Paweł II tak samo mówił do Amazonii. Kwestia kulturowa, to znaczy, żeby z tej kultury, która jest w Amazonii, żeby wyciągać to, co jest najcenniejsze, a nie narzucać własną kulturę im. I to jest właśnie ta wrażliwość Ojca Świętego.
Aspekt ekologiczny?
Właśnie ekologiczny, to często takie słowo klucz to jest woda. Amazonia w ogóle przecież, rzeka, prawda? To jest ten aspekt życia w zgodzie z naturą i troski o naturę. I dlatego Ojciec Święty, w ogóle sam ten synod, który zwołał, no to tam było jasno powiedziane, że to było na początku, synod miał taki tytuł: Amazonia, nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej. I jasno Ojciec Święty mówił to 5 lat temu w Laudato Si. I teraz na taki był tytuł synodu, a Ojciec Święty dalej mówi właśnie o kwestii potrzeby troski, ale integralnej, to znaczy nie kosztem człowieka, ale troska o człowieka i o środowisko. I to jest właśnie ekologia chrześcijańska. O człowieka i o środowisko. I człowiek troszczy się o środowisko, w którym żyje.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w tej adhortacji?
Na 4. punkt, czyli troska kościelna. I Ojciec Święty mówi o bardzo wielkiej roli kobiet. Na przykład w punkcie 99, siła i dar kobiet, są takie bardzo mocne słowa. Proszę pozwolić, że zacytuję, ponieważ jest to bardzo ważny fragment tej adhortacji. W Amazonii istnieją wspólnoty, które utrzymały się i przekazały wiarę przez długi czas, chociaż nie było tam żadnego kapłana, nawet przez 10-lecia. Było to możliwe dzięki obecności mężnych i wielkodusznych kobiet, które chrzciły, katechizowały, uczyły się modlić, były misjonarkami, z pewnością powołanymi i pobudzanymi przez Ducha Świętego. Przez stulecia kobiety podtrzymywały w tych miejscach Kościół przy życiu. Z godnym podziwu, poświęceniem i żarliwą wiarą. One same na synodzie poruszyły nas wszystkich swoim świadectwem. Więc wielka rola kobiet. Bez klerykalizowania kobiet. Bo niektórzy mówili właśnie wyświęcanie kobiet i tak dalej. I to jasne jest powiedziane. Nie klerykalizowanie kobiet. Kobiety mają swoje własne zadanie.
Zobaczymy, jakie będą dalsze komentarze, bo ksiądz, widzę, z zapałem opowiada o tej adhortacji. Spodobała się księdzu adhortacja Ojca Świętego Franciszka.
Dlatego, że ona pokazuje twarz Kościoła. Kościoła, który idzie do tych, o których wszyscy zapomnieli i których korporacje wykorzystują i o których niewiele osób ma odwagę, żeby się upomnieć. A Ojciec Święty mógłby wziąć jakiś inny tytuł, prawda, synodu, ale on właśnie idzie do tych najuboższych.
A jak wielu polskich kapłanów idzie do tych korporacji, żeby im wskazać odpowiednią drogę i wyzwolić ich z tej niewoli, w której są?
Więc tak samo tutaj. Każdy z nas ma obowiązek mówić zawsze prawdę. Prawda nas wyzwoli. Jeśli chodzi o korporacje, jeśli chodzi o inne sprawy, zawsze musimy mówić prawdę, tak jak papież Franciszek, tak jak Ewangelia. To jest dla nas wyzwaniem. A jeśli nie jest to dostateczne, mogło być lepiej, to jest dla nas, róbmy sobie rachunek sumienia. Przy komplecie wieczorem robimy rachunek sumienia przy modlitwie. Tak samo tutaj robimy, jak my głosimy Ewangelię Jezusa Chrystusa. Papież jest dla nas przykładem.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski był w Rzymie, był na audiencji u Ojca Świętego, z Rzymu przywiózł książkę, w której Ojciec Święty mówi o świętym Janie Pawle II. Ta książka dotarła już do episkopatu?
O Janie Pawle II Wielkim.
Wielkim.
Tak, i to jest bardzo ciekawe. Na Twitterze konferencji Episkopatu Polski, czy w ogóle w naszych mediach również mówiliśmy o tej książce, dlatego że to pokazuje bardzo ważną rzecz. Papież Franciszek medialny, papież Franciszek realny. To, co robią media z papieża Franciszka, to jest jedna rzecz, a kim on jest, to właśnie pokazane jest w jego wypowiedziach.
I jaka jest różnica między realnym a medialnym?
Realny pokazuje, że on jest, można powiedzieć tak wprost, przyjacielem i kontynuatorem misji Jana Pawła II. I on sam mówi niejednokrotnie w różnych miejscach, że on kontynuuje misję świętego Jana Pawła II. I trzeba papieża czytać, a nie tylko czytać komentarze dziennikarskie, z największym szacunkiem, bo każdy ma prawo oczywiście do komentarzy, do interpretacji, ale czytamy źródło, to co sam papież Franciszek mówi. I ta książka właśnie jest tak cenna z tego powodu. I ta książka, jak również inne wypowiedzi papieża.
Bo wydawało się, niekiedy, no takie było wrażenie, na przykład jak była kanonizacja świętego Jana Pawła II, no to wszyscy zwrócili uwagę na to, że ojciec święty Franciszek, kanonizując dwóch poprzedników, wygłosił homilię, która trwała, z tego co pamiętam, 5 minut i 43 sekundy. Najkrótsza homilia świata. Oszczędność słowa, ale papież Franciszek w innych wypadkach mówi dużo więcej, więc wydawało się, że robi to z przymusu, a nie z jakiegokolwiek innego, a nie z podpowiedzi Ducha Świętego.
Ja bym się tu nie zgodził. Dlatego, że liczy się jakość, a nie ilość. Papież powiedział jedną rzecz bardzo ważną, że Jan Paweł II jest patronem rodziny. I te słowa papieża Franciszka z autorytetem Piotra, że jest patronem rodziny, one się najbardziej przebiły. I czasami można powiedzieć długo, a tu nie chodzi o ilość, tylko chodzi o jakość.
To jest prawda i to powinno się powtarzać wszystkim księżom, którzy w niedzielę mają kazania, że nie liczy się długość kazania, a jakość kazania. I rzeczywiście, gdyby te kazania trwały 5 minut i 46 sekund, wierni byliby, pogłębiłaby się ich wiara, a nie osłabiła, bo często przy tej 17 minucie kazania wiara człowieka no nie maleje, tak, ale jest taki już osamotniony w swoich myślach.
Znaczy chodzi o to, że nie chodzi o samą długość, ale chodzi o coś innego. Chociaż jeden z księży tak mi powiedział: słuchaj Paweł, proszę ciebie, powiedz kazanie, ale żeby miało trzy warunki. Krótko, z wiarą i na temat.
I to jest dobra. To, co z tej książki, z tego wywiadu, bo to jest wywiad z Ojcem Świętym Franciszkiem na temat świętego Jana Pawła Wielkiego, przebiła się informacja na temat ideologii gender. Bardzo mocne słowa.
I to właśnie pokazuje, że Ojciec Święty i niejednokrotnie w samolocie mówił podczas konferencji o ideologii gender i w innych miejscach. I to po prostu tylko przypomniał. Ale to właśnie pokazało, że tak jak Jan Paweł II mówił o zagrożeniach ideologii gender, tak samo mówi papież Franciszek. Tylko nie zawsze to się przebija. I to jest właśnie zadanie dla nas wszystkich, żebyśmy również dzielili się tymi informacjami i czytali papieża to, co on rzeczywiście mówi.
No to ksiądz wybiera Rzym czy Brukselę?
Kościół jest rzymskokatolicki, no więc my jako katolicy jesteśmy związani z Rzymem, ale jesteśmy otwarci również na Brukselę, na Francję, na Madryt, na każde państwo. Wszędzie są katolicy. Kościół jest powszechny, katolicki, czyli powszechny, więc jest wszędzie. I tak samo jest w Amazonii. I ta adhortacja uczy nas, że powinniśmy docierać do każdego człowieka i w Rzymie, i w Brukseli.
Chociaż ta powszechność przeżywa kryzys.
Pan Jezus wychowywał uczniów przez kryzysy. Jesteśmy w kryzysie od 2000 lat. Powinniśmy mieć tą świadomość, że w różnych kryzysach, które przeżywamy, powinniśmy zawsze patrzeć z chrześcijańską nadzieją, z optymizmem, z miłością, bo tego nas uczy Ewangelia. Ewangelia nam pomaga żyć. Tak jak kardynał Wyszyński mówił, Kościół to nie jest archiwum. Kościół to jest samo życie.
Powiedział ksiądz Paweł Rytel, Adrianik, rzecznik episkopatu. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Na zegarze godzina 8:56. Piosenka. Niektóre piosenki wybiera Wojciech Cejrowski, niektóre wybieramy my, a nie ma żadnej polskiej piosenki teraz na tej krótkiej liście czterech piosenek. Ksiądz zaryzykuje którą z tych piosenek, czy żadnej. To jest piosenka wydana, ale Wojciech Cejrowski wybiera takie piosenki o życiu w barze.
Pierwsze słowo jest mercy, także...
No to w takim razie słuchamy. I będziemy przeglądać prasę niemiecką, ale zanim to się stanie, przypominam Państwu, że dzisiaj jest Światowy Dzień Święto Radia, więc Państwu, którzy słuchają Radia Wnet, składam najserdeczniejsze życzenia, bo mam nadzieję przynajmniej taką, że Państwo dobrego radia słuchają, i też życzenia składam Janowi. Jan Bogatko jest przy telefonie, bo jest radiowcem z krwi i kości, i dzień dobry panie radiowcu.
Dzień dobry panu, panie radiowcu, oczywiście panu też składam te życzenia i wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas w tej chwili słuchają, słuchać będą, czy słuchali wczoraj.
A w Niemczech polityczne burze.
Mamy w Niemczech trzęsienie ziemi dość poważne. Na ogół trzęsienia ziemi w Niemczech zdarzają się rzadko, a mianowicie tylko nad Renem, koło jeziora Marialach, koło takiej miejscowości jak Czülpich czy Bonn, gdzie potrafi zatrząść się ziemia w związku z tym, że dwie płyty tektoniczne tam na siebie nachodzą. Inne płyty tektoniczne nachodzą na siebie we wschodnich Niemczech, a mianowicie jest to stara tektoniczna, dobrze wypróbowana płyta SED z płytą, która się nazywa demokracją typu federalnego z zachodu. Te naciski i tarcia są oczywiście bardzo, bardzo ostre i wywołują dużo hałasu i licznych wstrząsów, czego świadkami byliśmy ostatnio w Turyngii, gdzie oczywiście w toku wyborów do Landtagu, czyli Parlamentu Krajowego, nie lekceważyłbym tych parlamentów krajowych w Niemczech zwłaszcza, dlatego że my sobie musimy wyobrazić. Niemcy jako państwo istnieją od roku 1871. Przedtem były to liczne, bardzo liczne królestwa, księstwa, hrabiostwa, nawet jakaś jedna baronia, w sumie sto kilkanaście państw od tego czasu są razem, ale rozwój kulturowo-cywilizacyjno-językowy nawet tych wszystkich krajów związkowych, jak się poprawnie nazywa te republiki, które wchodzą w skład RFN, to są zupełnie, zupełnie różne. I teraz co się wydarzyło w Turyngii? W Turyngii wydarzyło się mianowicie to, że CDU wyszła z poobijaną gębą. Die Linke, jak zwykle, czyli komuniści występujący pod nową nazwą komuniści, są to doskonale zorganizowani ludzie, którzy wiedzą, że muszą zmieniać nazwę stosownie do okoliczności, jak ich zresztą uczył Lenin, i muszą po prostu zawsze mówić, że robią wszystko dla społeczeństwa po to, żeby następnie móc tym społeczeństwem rządzić wbrew ich opinii na ten temat, co oni chcą, a czego nie chcą. W każdym razie trzeba było przeprowadzić wybory premiera tego landu, co było dość trudne, bo okazało się, że w związku z tymi bardzo zawiłymi większościami w tym landzie, nie można było powiedzieć wprost, no zostanie pan X, pan Y czy pani Z zostanie premierem, premierką, czy jak to zwać. Nie, to było bardziej skomplikowane i dlatego też doszło do głosowania, w którym to głosowaniu Thomas Kemmerich z FDP, już prawie zapomnianej partii, kiedyś to była bardzo ważna partia, wolni demokraci, liberałowie, nie ci tacy marksistowcy, ale poza marksistowscy, to jest trudne do zdefiniowania tak na 3-4. W każdym razie ci liberałowie kiedyś byli języczkiem uwagi w rządach w Bonn i decydowali, kto założy szaty cesarza, kanclerza, chciałbym, czy cesarza można też powiedzieć, bo to w gruncie rzeczy jest bardzo, bardzo do siebie podobne. I tutaj pan Thomas Kemmerich przy pomocy głosów trędowatych został wybrany na tę funkcję. Trędowaci to jest oczywiście AfD i to był pocałunek śmierci dla Kemmericha, który był najkrócej funkcjonującym, działającym w Niemczech premierem landowym, bo 24-godzinnym. To też jest rekord do księgi Guinnessa, to też jest coś, na co można się powołać. Ale co będzie dalej z tą Turyngią? No więc kanclerz Merkel bawiła w tym czasie w Afryce i w Republice Południowej Afryki. No i oczywiście usłyszawszy to, co się wydarzyło w Erfurcie, bardzo się zdenerwowała i zabrała głos. I po zabraniu przez nią głosu doszło do drugiej fazy trzęsienia ziemi, a mianowicie AKK, czyli szefowa CDU, niepisana kandydatka na przyszłą kanclerkę Republiki Federalnej Niemiec, musiała uderzyć się w piersi i powiedzieć mea culpa i wycofać się ze wszystkiego i niemalże się rozpłakała. W każdym razie przestała być zarówno szefową CDU, zapowiedziała, że ją nie będzie, bo to nie można tak od razu z dnia na dzień. To nie jest Turyngia i to nie jest Thomas Kemmerich, tylko to jest Annegret. I Annegret po prostu musiała powiedzieć, że ona za wszystko bardzo, bardzo dziękuję i że nie będzie ubiegać się także o fotel kanclerza. No więc doszło do awantur. Jak to jest możliwe? przecież Angela Merkel nie jest szefową CDU, a jest w Afryce, a powiedziała to i tamto. Otóż Angela Merkel może wszystko, bo to jest taki system, że w demokracji liberalnej jest wszystko absolutnie możliwe. No i co będzie? Co będzie teraz w tej Turyngii? No kto będzie tam premierem? No więc mówi się, że trzeba by nad tym zapracować, żeby po nowych wyborach, które, jak mówi Hamelow, to jest jeden z faworytów, komunista, zwany teraz lewicowcem. No można oczywiście, mnie się zawsze przypomina, jak to było, jak bolszewicy wkraczali do Polski w 1945 roku, to wówczas nawet byli kapelani wojskowi w tych jednostkach wojskowych polskich. No więc jak już powiedziałem, no marksizm decyduje o tym, jak należy się kamuflować i oni to robią doskonale. W każdym razie Ramelow powiedział, że będą, Boże, już po wakacje, no latem przeważnie są, że po wakacjach będą wybory, nowe wybory w Turyngii i w wyniku tych wyborów się okaże, co będzie. No a może się okazać wszystko. Może się okazać na przykład, że pan Hamelow, czyli ten komunista, będzie miał dość dużo głosów, ale za mało znowu, żeby zostać premierem. No i co tutaj radzi Alexander Gauland, szef klubu poselskiego AfD w Bundestagu? On spada na diaboliczny pomysł, głosujmy za nim. To wtedy również dostanie w łeb i spadnie ze sceny jak Kennedy. Jak to się okaże po wakacjach, to na to jest za wcześnie mówić. Przed wakacjami, mimo że do wakacji jest bardzo długo, to znaczy dlatego, że do wakacji jest bardzo długo, najpierw mamy jeszcze Wielkanoc, aczkolwiek wiosna już pomału jest w pełni, więc wszystko jest możliwe. Pocałunek śmierci dla Kennedycha to jest wydarzenie polityczne w Niemczech pierwszej wagi. Ludzie komentują to bardzo otwarcie. Tak, CDU zdryfowała już na lewo, w zasadzie można o niej mówić jako populistyczna, lewicowo-liberalna partia CDU. Gdybyśmy używali tej terminologii, jakiej używa niemiecka prasa czy inne niemieckie media dla określenia PiS, to właśnie mniej więcej tak należałoby ją określić. A więc jest to taka populistyczna, lewicowo-liberalna partia. No oczywiście Ramelow i Dyninkę twierdzą, że oni są zupełnie inni i to pisze o tym przecież bardzo wyraźnie Süddeutsche Zeitung w ostatnim swoim numerze w artykule pod tytułem Rings und Rechts. To nie znaczy oczywiście Rings und Rechts, prawe i lewe, tylko że to jest walka o coś tam. W każdym razie uważa ta gazeta, że komuniści, czyli Die Linke, w toku ostatnich 30 lat się zdemokratyzowali, a AfD uległa radykalizacji. No, ta demokratyzacja to oczywiście chodzi o demokrację liberalną i słusznie twierdzi Gauland, jeżeli mówi, my nigdy nie byliśmy wrogami demokracji liberalnej. Zgadzam się z nim, bo demokracja liberalna, proszę Państwa, to nie jest nic innego, nieznany stary produkt, demokracja socjalistyczna w nowym opakowaniu.
O tym opakowaniu Jan Bogatko opowiedział. Sprawy polskie w mediach niemieckich gdzieś pan zauważył?
One w sytuacji tego, co się wydarzyło, tego trzęsienia ziemi, są na marginesie, ale na przykład Die Welt zamieścił wywiad z takim bardzo znanym sędzią z bardzo demokratycznej polskiej rodziny, z panem sędzią Tuleją, którego mama była zasłużoną aktywistką Służby Bezpieczeństwa, no więc to jest oczywiście wielki demokrata, który ma absolutnie wszelkie walory, aby przemawiać w imieniu uciemiężonego narodu, ale nie zwróciło to zbyt wielkiej uwagi czytelników i może to i dobrze.
I tak w Święto Radia Jan Bogatko opowiedział o Niemczech i o czym jeszcze pan opowie?
No, mogę opowiedzieć o wielu różnych rzeczach. Mogę opowiedzieć na przykład o tym, że słońce wyszło dzisiaj i jest bardzo ładna pogoda i w zasadzie mieszkając w tym kącie Niemiec, można dokonać wyprawy wysokogórskiej, na przykład zobaczyć, ile jest śniegu w Szklarskiej Porębie. To też jest oczywiście ciekawe, ale to już jest za granicą, a ja miałem mówić o tym, co się dzieje z tej strony granicy i na świecie i po prostu to jest chyba wszystko, co miałbym dzisiaj do przekazania.
Bardzo serdecznie dziękuję. Na zegarze godzina 9:11. Jan Bogatko pozostaje po stronie niemieckiej w Zgorzelcu, a my przenosimy się do Wilna. Jest tam Agata Antoniewicz. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, słuchacze Radia Wnet. Jesteśmy w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Już tutaj goście się zebrali i śpieszymy wam nadać informacje z samego serca Wilna. Pozdrawiamy oczywiście w dniu Światowego Dnia Radia. Niech nasze radio się rozwija, rośnie i przybywa. Niech coraz więcej słuchaczy.
Za życzenia serdecznie dziękujemy. W Wilnie będziemy, bo przypominam Państwu, audycja Urodziłem się w roku 1920. Audycja o świętym Janie Pawle II, czy audycje, bo będzie ich 19 tych audycji w tym tygodniu z Wilna. Audycję rozpoczniemy o godzinie 10 czasu polskiego, czyli dwugodzinna audycja o tym, co święty Jan Paweł II, jakie ślady pozostawił na Litwie. Zachęcam Państwa do słuchania. Za chwilę studio Wilno i jeszcze oczywiście ważna informacja, bo pewno tam w hospicjum trwają przygotowania do uroczystego otwarcia pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci. Siostra Michaela na pewno biega z jednego kąta w drugi, cały czas trzymając telefon komórkowy przy uchu. Proszę powiedzieć siostrze, że to jest niezdrowe, że czasami należy na chwilę usiąść, odpocząć i odłożyć telefon. Tak zrobisz?
Oczywiście tak zrobię, kiedy tylko ją spotkam, a jak już powiedziane było, to jest dosyć trudne zadanie, aby siostrę spotkać właśnie w tych dniach i powiedzieć jej, że ten telefon jest troszeczkę szkodzący zdrowiu. Mam nadzieję, że siostra Michaela siądzie sobie na obiadek jakiś, to wtedy będziemy mogli z nią trochę porozmawiać i ją uprzedzić o tych wszystkich zagrożeniach płynących z fal telefonu.
Agata Antoniewicz, za chwilę studio Wilno. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Wnet Jaśmina Nowak była wydawcą. A niech studio w Warszawie ze studiem w Wilnie połączy studio Dziki Zachód i piosenka, którą przysłał do nas Wojciech Cejrowski. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Krzysztof Skowroński Państwu życzy.